To może zacznijmy od tego zaangażowania Polaków w pracę. Ono spadło do zaledwie 8%. Czy ten kryzys chęci do pracy zagraża firmom i ich potencjałowi wzrostu?
Myślę, że mamy tutaj lekcję do odrobienia zdecydowanie. Te dane są dla mnie szokujące. One tak na co dzień nie wchodzą w oczy, ale jak się je zobaczy i porówna się jeszcze z tą średnią zaangażowania w Europie, no to gazetowy język nam mówi, o, Polacy dużo pracują, ale właśnie jak pracują, czy pracują dobrze, czy są zaangażowani, czy są wierni firmom. No i tu się jeszcze te wszystkie trendy mogą nałożyć, czyli co do zasady ludzie są mniej nastawieni na współpracę z pracodawcą, różne pokolenia wchodzą, nie zawsze nam się udaje te pokolenia dobrze wdrożyć w działania do pracy. Nie zawsze uda nam się spełnić marzenia na temat kariery Polaków, bo wszyscy by chcieli od razu pełnić bardzo krytyczne role w firmie, a może doświadczenia im trochę brakuje. No i tak to się trochę rozjeżdża, czyli jak się to skoreluje z ustawicznym wyścigiem o efektywność, o klientów, na to się nałoży wyścig technologiczny, jakieś inwestycje, no to robi nam się z tego taka bardzo niebezpieczna mieszanka. Jeżeli nie zapanujemy nad czynnikiem ludzkim, no to możemy się obudzić z przysłowiową ręką nie tam, gdzie powinniśmy.
Na co w takim razie trzeba zwrócić uwagę?
No przede wszystkim zorientujmy się, gdzie jesteśmy. Czy w naszej firmie jest rotacja? Czy mamy problem z rekrutacją? Czy ludzie chętnie do nas przychodzą, a jak już przyjdą, to czego od nas chcą? I popatrzmy na zasoby. Kto dzisiaj pracuje? Czy to są ludzie 5 minut przed emeryturą, czy to są raczej w większości młodzi? Można jakoś to połączyć, wiedzę tych doświadczonych pracowników, którzy są od nas wiele lat, z tymi młodymi, którym się wydaje najczęściej, że wszystko umieją? Zdecydowanie tak. Mądry, logiczny sposób te pudełka trzeba poukładać. Ja mówię pudełka, bo za sukcesem firmy stoją przede wszystkim ludzie. Stoi właśnie ich zaangażowanie. Jeżeli źle to zrobimy od początku, bez jakiegoś zastanowienia się, no to możemy, tak jak powiedziałam, gdzieś zbierać żniwa tego. Ale nie moją rolą jest straszyć, moją rolą jest być może dzielić się doświadczeniem.
Badania też pokazują, że przez indywidualizm brakuje takiej możliwości ćwiczenia relacji w pracy. Czy to zanikanie empatii i zaufania szkodzi kreatywności i też innowacyjności firm, które no przede wszystkim stawiają na nowe technologie?
No właśnie, no i tutaj jeszcze ja bym do tego dołożyła, bo pan powiedział empatia, relacje, one są niezwykle istotne, bo jeżeli kogoś znam, jeżeli z kimś dłużej pracuję, to z całą pewnością mogę pójść i zweryfikować swój pomysł, odbić myśli, my na to mówimy, po prostu pogadać. Ktoś mi coś powie, jak można zrobić to lepiej, szybciej, albo mnie nauczy. 1, 2, 3. I takie mikrolearningi to jest coś niesamowitego, bo one mogą być zinstytucjonalizowane, czyli nie wiem, poprośmy może starszą osobę, żeby nagrała coś nam, podzieliła się wiedzą i będziemy ją replikować 7 dni, 24 na dobę. To jest fenomen naszych czasów. Dostęp do wiedzy, dostęp do informacji. Ale wracamy do ludzi, relacje. Wszyscy byśmy chcieli pracować z domu, albo może większość tak deklaruje, niechętnie do tych biur. A jeżeli do tych biur nie przyjdziemy, to nie nastąpi wymiana wiedzy, nie będą się budowały relacje. No bo jak one się mogą budować? Zaufanie. Zaufanie to nie tylko pomiędzy ludźmi, ale też i zaufanie do firmy i zaufanie do menadżera, do lidera i menadżera do pracowników. Bo jeżeli menadżer będzie nieufny i będzie non-stop weryfikował działania tych biednych pracowników, to też gdzieś tam pokażą mu, jak bardzo są z tego potencjalnie niezadowoleni.
Liderzy teraz w takim systemie pracy i też z tą sztuczną inteligencją, która się pojawia, no nie mogą się skupiać już jedynie na tych celach biznesowych. Co konkretnie może znaczyć, że ich zadaniem jest teraz to budowanie wspólnoty, czy nadawanie znaczenia temu, co dzieje się w firmie? Tak naprawdę.
I znowu fajny temat, bo ja jestem zwolenniczką takiej bardzo starej nauki, która mówiła, że liderem się jest, a nie bywa. I lider to jest taka osoba, która specjalizuje się w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że sama wiedza nie daje nam możliwości bycia liderem. Da nam to jakiś taki genialny błysk, który mamy w sobie, który pozwala jednemu lepiej wytłumaczyć, w miły, łagodny sposób, ale jednak wyegzekwować od ludzi pracę, nie skontrolować ich, ale pomóc im osiągnąć swoje cele, a wręcz, żeby mogli je przekroczyć. Taki niezauważalny sposób i spowodować, że ludziom się będzie chciało chcieć. I to nie jest ekonom, który pogania w starym stylu do przykręcania śrubek na taśmie produkcyjnej, tylko to jest ktoś, kto miesza ludzi, aplikuje różnorodność, widzi tą różnorodność, ceni ją. A co ja rozumiem przez różnorodność? Kobiety, mężczyźni, różne pokolenia, różne generacje, doświadczenia. Wiele można znaleźć aspektów różnorodności i każdy jest jakimś ogniwem, który pomaga nam, jak w skomplikowanym zegarku, zwykle się mówi szwajcarskim, ale no im więcej tych komplikacji, tym ciekawszy efekt. Nie bójmy się różnorodności, nie bójmy się rozwijać naszych liderów, bo oni mają większą siłę rażenia, mając wyedukowanego, mądrego lidera, który umie zastosować podstawowe zasady coachingu, jest mentorem dla swoich ludzi, ludzie się go nie boją, przychodzą do niego z różnymi swoimi problemami. Współczesny lider ma dużo większe pole do popisu, ale też i troszkę może bardziej skomplikowane zadania, bo ludzie dzisiaj nie boją się mówić na temat swoich oczekiwań, ani nie boją się wyrażać siebie, oni chcą wszystko tu i teraz, a trzeba ich troszkę nauczyć cierpliwości, trzeba im pokazać różne aspekty funkcjonowania w firmie, trzeba im pokazać zadania, trzeba im ich wciągnąć w taki większy obrazek i umiejętnie narysować każdemu albo pozwolić, żeby on się tam odnalazł w taki sposób, żeby to było dla niego satysfakcjonujące. Mm-hmm.
To mówi Pani o tych młodych ludziach, którzy wchodzą na rynek pracy. Wielu też liderów mówi o tym pokoleniu Z i pokoleniu Alfa jako takie duże wyzwanie. Jak liderzy mogą inspirować te zespoły do wzajemnej wymiany w kontekście nowych technologii i sztucznej inteligencji? Mówi się o tych kompetencjach miękkich. Tutaj mówimy też o wymianie wiedzy. Jak to wygląda w praktyce?
No, myślę, że trzeba tworzyć takie momenty, w których następuje naturalny proces wymiany wiedzy, bo jak mamy doświadczonego pracownika, starszego stażem, może niekoniecznie wiekiem, ale on dłużej pracuje, to on zaczyna mnożyć problemy. Myślę, że często, gęsto ci ludzie po prostu, ja też tak to w sobie odkrywam, i to broń Boże nie jest złe, tylko to jest takie wyzwanie dla nas, bo musimy mnożenie problemów i myślenie o przeszłości jest dobre, ale w pewnym momencie trzeba znaleźć rozwiązanie. I to, czego mi często brakuje, to jest i podjąć decyzję i zmierzyć się z konsekwencjami. Niechętnie ludzie chcą podejmować decyzje, a już w warunkach niepewności to już jest to w ogóle można zapomnieć. Czyli wszyscy przychodzą pod jedną latarnię i tam stają i mówią, no znajdę tu rozwiązanie u tej osoby czy u innej. Proszę wierzyć, że jak się taką rolę w firmie pełni, no to jest, potrafi być masakra. Czyli rozkładajmy tę odpowiedzialność na mniejsze części i starajmy się, żeby ten, który mnoży problemy, spotkał się z tym, który strzela rozwiązaniami jak z karabinu, jak ich umiejętnie połączymy i zestawimy z prostym pytaniem zaadresowanym do grupy, a co wy o tym myślicie? I ludzie wiedzą, że spokojnie mogą powiedzieć, co myślą i jeden się nie obrazi, drugi się nie obrazi, a kiedy? Wtedy, kiedy będziemy to często ćwiczyć, więc ćwiczmy się w tym, żeby odbijać myśli, to jest słowo klucz, które powiedziałam, i żeby organizować ludzi w taki sposób. I to może wyjść przy bardzo banalnej okazji, jak pójdziemy na lunch razem albo zjemy razem pizzę. To ktoś się pochwali, ja obserwowałam to w swoim takim mikrozespole. Bardzo młody pracownik opowiedział o swoim doświadczeniu właśnie ze sztuczną inteligencją, ze studiami, które podjął w efekcie jakiegoś tam rozszerzonego kursu, no i parę osób się zainteresowało, a co, a gdzie, a jak, a skąd. I to poszło później jak po maśle. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy do tej pory mówili, nie, nie pójdę, gdzie na temat płac, na temat podatków, jaka sztuczna inteligencja to rozkmini. No wystarczyła chwila, wystarczyło trochę czasu, i się okazało, że ta sztuczna inteligencja już coraz mądrzej odpowiada na tematy związane z podatkiem czy ze składkami ZUS-owskimi, bo się po prostu nauczyła, bo upłynął czas. I słuchajcie, dajmy sobie ten czas, ale jednego sobie nie zabierajmy, mądrości ludzi i tej wymiany, bo to są iskry, które potrafią przelecieć i one są czasami spalają nas i są nie bardzo przyjemne, bo wchodzimy sobie na tak zwaną piętę, ale w większości są przyjemne. I nie ma nic złego w tym, że przeleci prąd i on jest na chwilę nas ustawia albo się nabzdyczymy jeden do drugiego, ale za chwilę idzie coś i na tym się budujemy.
Moim i Państwa gościem była Katarzyna Rusek, wiceprezes i dyrektor HR SAP Polska. Dziękuję bardzo. Po więcej szczegółów odsyłam na radiokraków.pl do zakładki podcasty, a także do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.